Hej, witajcie na Pisach Końcowych. Pogadamy sobie dzisiaj o drugim sezonie serialu Legendy Vox Machiny. Pierwszego nigdy nie skończyliśmy omawiać. Staraliśmy się go omawiać po tych segmentach, ale ponieważ omawialiśmy go w większej ekipie, niestety przy omawianiu w większej ekipie bywa tak, że jak ktoś odpadnie, to potem ciężko się zebrać, a potem minęło już za dużo czasu. Ale obaj lubiliśmy ten serial. W sensie pierwszy sezon był spoko. To nie była najwybitniejszy kawałek nawet fantasy, jeśli chodzi o telewizję, bo wiadomo, że filmy nie miały szczęścia. Ale oglądało się na pewno dobrze. Obaj gramy w RPG. Obaj dużo graliśmy w Dungeons and Dragons. Ekipa Critical Role też, zresztą obaj w jakiś sposób śledziliśmy częściowo jedną czy drugą ich kampanię, więc było to nam jakoś bliskie. Natomiast to nie było tak, żebym ja jakoś z utęsknieniem czekał na drugi sezon. Znaczy, wiedziałem, że on wychodzi, wiem, że z przyjemnością go obejrzę, ale to nie jest jeden z tych seriali, na których nie mogę się doczekać kolejnej rzeczy. To jest takie, okej, wrócę do tych postaci, bo je lubię, jest fajnie i obejrzę znowu. To zanim zacznę mówić o drugim sezonie, to jeszcze szybkie podsumowanie, jakie ty miałeś podejście do pierwszego sezonu?
No był bardzo przyjemny. Kurczę, to jest takie prosto dla mnie animacja, nie? I fantasy takie, jakie ja lubię, bo jak wiesz, nie jestem wielkim fanem fantasy i nie lubię tych wielu typowych związań, które tam są. I to nie jest. Ja zawsze byłem bardziej science fiction, inne rzeczy mnie interesowały, nie? A w Vox Machinie lubiłem po pierwsze to, że to wychodzi trochę poza fantasy. Wiesz, że to są postacie i aktorzy głosowi, którzy wcielają się w te postacie, którzy mają też do głowy nawalone pełno rozwiązań popkulturowych. Są graczami trochę jak ja, szczególnie Travis. I to widać w tych kampaniach. Na przykład to, jak... I to jest w tym sezonie wybitnie poprowadzone. Jak potrafią pięknie kurwować i wprowadzać przekleństwa do narracji. To jest dużo bardziej dla mnie naturalne niż cokolwiek, co widziałem w wielu książkach fantasy, które czytałem. Nie? Mi zawsze brakowało tej takiego normalnego porozumiewania się postaci w zupełnie naturalny sposób. Tu to jest.
Albo polskie fantasy, gdzie... Nie jeden pisarz polski stwierdzał, że będzie bardzo dorosły i dojrzały i robił przez to książkę dla nastolatków.
Tak. Wiesz, można przesadzić i wiesz, że czasami nie da się czytać, jak ktoś wiesz, ma takie idealnie, wiesz, wpisane, że tutaj teraz rzucę przekleństwem, nie? To tak nie działa. Sapkowski to dobrze robi, nie? Że to jest normalna część mowy. Nie, ale to takie małe rzeczy, ale ogólnie cały sezon mi się bardzo podobał. Tylko to też, nie miałeś takich rozwiązań, które mnie by, wiesz, jakoś super urzekły, nie? Po prostu dobrze mi się to oglądało. Lubię te postacie i lubię tych aktorów, którzy się wcielali. Dlatego drugi sezon mi się dużo bardziej podobał. Tak. Bo ciekawiej rozwija ten świat i te postacie. Wychodzi, wiesz, dalej stosuje te zagrywki typowo z fantasy. Ten drugi sezon jest tym absolutnie przeładowany. Szczególnie pierwsze odcinki mogą tutaj troszkę na to wpływać, na odbiór, nie? Że o, no tutaj smoki teraz będą zbierać te artefakty bardzo typowo, ale później zostaje ciężar przełożony w dwie części na postacie i na to, jak one się rozwijają i wtedy to działa po całości. Ja byłem rozwalony emocjonalnie.
Drugi sezon najbardziej pokazuje potęgę RPG-ów w taki sposób, że jeżeli wszyscy będą na jednej stopie, to RPG nie są książką mistrza gry. W RPG-ach nie chodzi o to, żeby napisać jakąś niesamowicie zawiłą fabułę, która jest, wiesz, pełna zwrotów akcji i nie wiadomo czego. Masz dać poletko, na którym postacie dobrze będą mogły wybrzmieć. Co jest prawdą dla większości kina rozrywkowego, ale to tak już pomijając. Więc pierwszy sezon zaczynał się od walki ze smokiem, ale później schodzili na te, wiesz, wampiry, nie wampiry, dramy rodowe, bardziej te takie dark fantasy trochę w tą stronę, nie? Miasto, po którym chodzi ten nieumarły wielki szkielet czy coś takiego, idziemy w tą stronę. Drugi sezon startuje od razu. Cztery smoki, no bo jeden nie żyje. Każdy innego koloru, to w D&D jest jakby charakterystyczne, że chromatyczne smoki to są te złe i każdy odpowiada za inny rodzaj. Może nie żywiołu to złe słowo, ale jest inny. Masz w pierwszym sezonie zabijny niebieskiego. Niebieski jest od piorunów. Potem masz biały, który jest od lodu. Czarny, który jest od kwasu. Dobrze rozwinięty. Zielony, który jest od trucizny. No i zwykle najpotężniejszy, czerwony, który jest od ognia. That's it. To jest cała kampania, to jest cała fabuła tego, tego drugiego sezonu. Cztery smoki pozostałe z tego jakby paktu przylatują, odbijają kontynent i trzeba znaleźć potężne artefakty, żeby je pokonać. Koniec. Nie ma nic bardziej banalnego niż złe smoki i garstka McGuffinów do rozwalenia ich. Ale właśnie to jest tak wielką siłą fantasy. I my, mając też dokładnie podobne podejście, kiedy prowadziliśmy na kanale Spalmy, na który wszystkich zapraszam, którzy chcą zobaczyć, jak my gramy w RPG. Link jest w opisie. Też nasza pierwsza kampania była dokładnie mrok, wampiry, jakieś te i tak dalej, a w drugiej przeszliśmy też na takie dużo bardziej luźne fantasy, gdzie bohaterowie chodzą po świecie i czegoś szukają, wykonują jakieś roboty i tak dalej. I ten sezon chyba najbardziej to pokazuje, że nie chcesz w dobrze napisanym rozrywkowym fantasy, bo ja rozumiem, że są też bardziej poważne i tak dalej, to jest podkładka pod wszystko i możesz robić różne rzeczy, ale jeżeli ma to być rozrywkowe, to nie chcesz, żeby historia przysłoniła ci bohaterów. Oni są na pierwszym miejscu, ich rozterki, ich background, ich cała przeszłość, która im ciąży, ich różne fobie, dramy, wszystko, co jest z tym związane, ma być na pierwszym miejscu i wbrew pozorom często taka prosta naprawdę kampania, albo tutaj fabuła konkretniej, jest w stanie jeszcze bardziej wypchnąć na pierwszy plan te postacie, przez co stają się jeszcze ciekawsze i jeszcze lepiej rozwinięte. I uważam, że drugi sezon fantastycznie rozwija większość postaci. Jasne, nie ma tutaj na przykład tak dużo miejsca dla Percy'ego czy Pike, bo oni mieli swoje story arki
wszystkich tych, którzy
w pierwszym sezonie,
tak. Tak samo Kaylee ma mniejszy tutaj wątek.
Ma jeden znaczy, cały swój odcinek właściwie. Nie?
Tak, ten, ale i tak to jest mniej niż reszta postaci, które się przewijają przez cały sezon, nie? I cały czas są rozwijane.
Natomiast pozostali, którzy nie mieli tyle miejsca w pierwszym sezonie, no tutaj błyszczą i wydaje mi się, że ten sezon bardzo fajnie balansuje pomiędzy historiami każdej z tych postaci, także kiedy się kończy, to jeżeli po pierwszym jeszcze nie można było tego stwierdzić, tak po drugim, jeżeli ktoś to obejrzał, wydaje mi się, że już jest może być naprawdę zaznajomiony z tymi postaciami i rozumieć je i lubić je na swój sposób każdą.
Tak, w ogóle wiesz, tutaj było super, że nie spodziewałem się, znaczy nie spodziewałbym się, jakbym nie znał kampanii, nie? Ale czuję, że ktoś, kto nie zna kampanii, to wielu rzeczy mógł się nie spodziewać, na przykład to, w jaką stronę pójdzie historia Vaxa, który w pierwszym sezonie był tą postacią zupełnie gdzieś z boku, który, o, że tam siostra, martwi się o siostrę, to go definiowało, nie? I o, jest tym cool gościem, który szybko zapierdala i walczy nożami, nie? Ale on był gdzieś z boku, nie? Bo inni mieli tutaj miejsce, żeby się rozwijać i to była ich historia. Tutaj dostaje swoje miejsce, taki też w nagłym momencie, gdy wydaje się, że to pójdzie troszkę w inną stronę, on podejmuje pewną decyzję i to, co otrzymuje, czyli ten pancerz tej matki kruków?
Kruczej
matrony, tak? To chyba tak to jest po polsku. I od tego momentu zamienia się trochę w Percy'ego. Co jest super, bo on był z zupełnym przeciwieństwem Percy'ego w pierwszym sezonie. Wiesz, jak oni byli, to podejście do siostry i że tamten, wiesz, Percy jest tym mrocznym gościem, który coś ukrywa Vax jest tym, który jest, no cool, nie? I ma inne podejście. Tutaj Percy się stał tym gościem, który jest bardziej już otwarty, bo wyniósł jakąś lekcję z tego pierwszego sezonu, tego co się działo. Jest tym bardziej cool gościem, który się zachowuje bardziej otwarcie, jak wykorzystuje to na przykład, że jest arystokratą, co często nie wypala, co jest też fantastyczne, nie? Ale widzisz, że on zupełnie inaczej
kiedy
działa.
Ale kiedy wypala?
No ta w najpiękniejszym momencie, nie? Kiedy mówi, stawia się ojcu Vex.
Vax.
Było super.
Vex też.
Nie, Vex. Nie, Vex. Vex to jest ona.
Vex.
Tak, on jest Vax. Tak, Vex. On jest Vax. I tak, Vex. I właśnie Vax się zabija w tego Percy'ego i ma te brzemię i on, wiesz, tak jak Percy, podchodził do tego jak Percy, nie? On był w ten taki mroczny sposób i on wiedział, jak mniej więcej nad tym panować. Vax w ogóle nie wie i jest całkowicie zagubiony. Próbuje, wiesz, odnaleźć się w tej sytuacji, co jest dla mnie absolutnie fantastyczne, bo to jest bardzo fajnie odgrywane i przez cały sezon do czegoś to dąży, nie? I też dąży w tym niespodziewanym kierunku, gdzie on godzi się z tym i nagle zauważamy, że ta matrona, krucza matrona nie jest tym, czym się wydawało na początku, w taki sposób, jaki się wydawała, co jest bardzo dobrze napisane i przemyślane, nie, w tym świecie, plus buduje tą postać, nie, wiesz, jakie ona podejmuje decyzje, wiesz, kim się staje na koniec, nie, gdy już się godzi z tym, kim jest, nie, i jak ten anioł na tych skrzydłach zlatuje, nie, i on jest zupełnie inną postacią wtedy, nie, bo czegoś się nauczył, też przeszedł jakąś drogę, bardzo mi się to podoba.
Dla odmiany Percy, którego jest mniej, ale Percy jest trochę tutaj tym dzieckiem, które na nowo się światem cieszy. Ten moment, kiedy oni trafiają do tego Feyrealm, czy jak on tam się nazywa, i Percy jest tym dzieckiem, które czytało, jak był mały, to czytał o tym historię i po prostu chce wszystko zbadać, wszystko dotknąć, wszystko wszystkim pokazać. To też jest fajną drogą dla tej postaci, ale tak, Vax tutaj ma... Jasne, dalej są te kule, jak on jest super szybki, dalej, wiesz, dzięki tej zbroi.
To kurze, ja nie będę ukrywał, że teraz zagramy drugą kampanię, tak jak robiłem postać i znając pierwszą kampanię z Vox Machiny, też chciałem mieć postać, która potrafi robić takie rzeczy, wiesz, szybko zapierdalać i mieć nożem, bo to jest szybko absolutnie wydać, cool.
Tak. I rzucać jeszcze tymi nożami w ogóle.
To to są noże, których nie zgubisz, bo one ci wracają do ręki.
Tak. Ten moment, w którym on właśnie tak akceptuje, no to jest jakby też znowu klasyczny trop, czyli masz boginię śmierci, ale to nie jest tak, że jakby już dawno przestaliśmy, porzuciliśmy trop, w którym Bóg czy boginię śmierci jest tym złym. Jakby od dawien dawna mamy ten trop, który jest już powtarzany, ale on potrafi świetnie działać, kiedy idea jest taka, że to jest część życia. Że death is what gives life meaning i tak dalej, jakby te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. I to jest... Tą przemianę się naprawdę fajnie oglądało. Ale obok niego jest też wątek Vex przez to rozwinięty, bo ona też nie miała dużo miejsca w pierwszym sezonie. Tu ma znacznie więcej, ze względu na jej kolosalne daddy issues, które są tutaj na każdym kroku w ogóle, jak obsada gwiazdorska tego serialu. To jest, ja zawsze mówię, jak bardzo niedoceniani są aktorzy głosowi w Hollywood. Bo po pierwsze, posłuchajcie tego, jak brzmią aktorzy tu, a posłuchajcie tego, jak brzmią na przykład w What If Marvela. Wiecie, super opłacani, świetni aktorzy, których na ekranie jakbyś zobaczył, to byś uznał fantastyczni aktorzy, ale posadź ich w budce z nagraniowej. Nie, jasne, wielu się odnajdzie. Wielu ma taki background i tak dalej. Ale wielu nie. Tutaj masz absolutną śmietankę, jeśli chodzi o aktorów głosowych. Ja siedzę i po prostu non-stop słyszę i jest takie, okej, okay, tu jest ten Lawrence Reddick, tak? Masz ten moment, w którym masz, słyszysz smoka i znany mi głos. Odzywa się tylko ojciec Vex i Vax. Troy Baker? Okej, okay. Jest, słychać. Masz moment, w którym w tym sezonie mam wrażenie, że ta stawka jest jeszcze podbita. Po prostu jak siedzę i słyszę tylko te głosy i wiem, że to są ludzie, którzy robią fenomenalną robotę, ale to właśnie a propos ojca rodzeństwa. No ale tu masz jednocześnie jej cały wątek z... Przy okazji mamy genezę Trinketa, skąd się wziął. Swoją drogą moment, w którym... Akurat trochę żałuję, bo on wygląda trochę inaczej. Tutaj moment, w którym Trinket gada i oni są na mocnym kwasie. I leży w kampanii to było ciekawsze. W kampanii miałeś motyw, w którym Killy po prostu rzuciła czar i Matt Mercer udawał gadającego niedźwiedzia. I był taki, że ale ja cię zawsze rozumiałem. I było, o co ci chodzi? Jakby nie wiem, co jest inaczej. I tak dalej. I była cała rozmowa pomiędzy Vex a niedźwiedziem. To trochę inaczej było. No ale tutaj przesunięto bardzo akcent oczywiście na to, żeby najbardziej wybrzmiała ta część rodzinna. Z tym motywem, że to też ten moment, w którym się okaże, że to Vax był tym, który był od niej zależny, a nie w drugą stronę.
Tak. To było absolutnie super, nie? Że ona wydawało się, że jest zaszczuta przez tych mężczyzn w swoim życiu, przez ojca i też przez brata. Że on jest na, też, że ten brat przez to, jaki był ojciec, próbuje być nadopiekuńczy za wszelką cenę i nagle jest ta scena w tym lesie, gdzie się okazuje, że to on jest tym, który potrzebuje opieki. Tak. I wiemy, że to Vax przyjęła tą rolę, żeby się nim opiekować i że to ona jest przy nim, bo widzi jak on sobie nie radzi. I dlatego, wiesz, to jeszcze bardziej podbija tą jego przemianę na koniec, gdy on się pojawia na tych skrzydłach, że wiemy już, że jest inną postacią, wiemy, co już osiągnął i wiemy, że oni teraz będą dalej blisko siebie, ale już będą działać niezależnie, nie? Nie będą musieli aż tak kryć swoich pleców, że każdy się boi tego, że musi być dla drugiego tą tarczą, nie? A nie musi być tarczą, musi być pomocą po prostu, nie? Nie musi bronić, musi wspomagać. O, i to jest fantastyczne. I
no, ten moment ich rozdzielenia niejako, kiedy królowa kruków ich rozdziela w pewien sposób, ale jakby to nie ma być coś złego. To ma być takie pewne zrozumienie, że nie trzeba być wyjątkowo zależnym od drugiej osoby, wystarczy się wspierać. No i oczywiście ten moment, który też w sesji wybrzmiał świetnie. Widziałem ten fragment, kiedy Taliesin mówi właśnie na sesji, że no tu pan będzie musiał jeszcze poprawić jedno nazwisko. I oni grali jeszcze przed żywą publicznością, kiedy on to zrobił. Więc moment, w którym właśnie on mówi, że to nie jest to Lady Vexalia, Mistress of the Hunt, coś tam, of the Whitestone i tak dalej. To wszystko jest pięknie wzięte z sesji w tym kontekście i działało tutaj fantastycznie. I to jest coś, czego wydaje mi się, że tutaj ta postać bardzo potrzebowała, żeby tą drogę troszeczkę przejść. Przez to jakby całe to rodzeństwo też na końcu, kiedy jest ta świątynia, z której potem wychodzi cały uwalony krwią Vax, też ma inne znaczenie. Kiedy też pojawia się tam Killif, pojawia się tam właśnie Vex i masz...
Tak, najważniejsze postacie dla niego.
Dla jego życiu, nie? I to działało fantastycznie, więc tak, akurat ten wątek
tak,
jest...
Tak, jeszcze są super zagrane przez O'Briena, gdy on wychodzi uwalony tą krwią i tak, co się stało? Nie, najpierw jest to, co do kurwy, nie? Tak. Jak go widzę, on, nie, jest wszystko okej, okay, teraz czuję się już dobrze, nie? Tak. Możemy iść. Tak. No, to było takie oczyszczające zupełnie, nie? I ta rozmowa, w ogóle cała ta rozmowa z tą właśnie Matroną Kruków była absolutnie fantastyczna, nie? To pokazane, jak on jest połączony tymi liniami życia ze wszystkimi, nie? Że to nie jest tylko śmierć, że on będzie teraz tym demonem, który tam będzie zabierał życie, tylko jest tym, który ma pilnować dróg i tego, ma pilnować ich ostateczności, ich końca, nie? Tak. Prowadzić ich, nie? To jest znakomite.
Łącznie z tym wesołą walką z tym czempionem, nie?
Tak, jak on na końcu, wiesz, przestaje walczyć, nie? I to
jest moment, bo musi pogodzić się ze śmiercią. Musi przestać.
Tak, bo on umarł, bo on poświęcił się za siostrę, oddał życie za nią, nie? Tak.
No tutaj wtrącenie, że ta dwójka postaci, która się pojawia razem z nimi, to też jest dwójka innych osób, które brały udział w tej sesji, którzy tam razem z nimi do tej świątyni wchodzą. I masz też ten moment, w którym każda z nich przechodzi małą drogę też dla siebie. No ale kolejna postać. Wydaje mi się, że jakby highlightem tego sezonu są dwie postacie. Scanlan i Grog. Bo znaczy, nie ujmując nic wątkowi Vex i Vax, to wydaje mi się, że jakby ta dwójka ma najmocniejsze przejście, szczególnie może dlatego, że w pierwszym sezonie Scanlan był totalnie na jedno kopyto. Był bardzo fajny, bardzo świetnie, ja uwielbiam sama jego wszystkie postacie, czy Fresh Cut Grass, czy Nod, która będzie w Mighty Nine. Ale no trzeba przyznać, że Scanlan to był ten gnom, co śpiewa i rucha w pierwszym sezonie, nie? I tyle. Dopiero tutaj zaczyna być to jego drugie dno naprawdę pokazane. I tak do samego końca. Grog nawet jeszcze bardziej tego potrzebował. W pierwszym sezonie Grog był tępym osiłkiem. Sympatycznym. Nic więcej. Ale tutaj, przez połączenie go z tym Craven's Edge, z tym ostrzem, które dostał, z całą tą historią, z którą on był związany, z tym, jak ono na niego wpływało, jak ten rozlew krwi działał, potem jak dostajemy jego flashback, jego życie wśród tych Goliatów, wszystkich, całego motywu, cała jego droga straty siły z tego, oczywiście mądrego mnicha, skąd twoja siła się bierze i tak dalej. Cała ta historia powoduje, że nawet kiedy Grog nie musiał stać się inteligentny, żeby stać się ciekawy. Więc moje pytanie brzmi, których z tych dwóch wątków był twoim ulubionym? Scanlana czy Groga i dlaczego?
Wiesz co, jakbym miał wybierać, to chyba trochę bardziej Groga, bo był bardziej rozbudowany. Miał więcej tych takich punktów emocjonalnych, które mocno uderzają. Scanlan miał jeden wybitny przez te odcinki. W sumie dwa wybitne, Ale Grog miał tego więcej, bo ja wiem, że Scanlan będzie miał jeszcze tego troszkę, nie? To się jeszcze pojawi. Dla Groga to był, o ile dobrze pamiętam, najważniejszy moment
to
chyba.
Tak jak Percy,
to był ten przejściowy.
Tak, jak Percy,
tak, to był ten moment Percy'ego, nie? Gdzie on przeżył tą swoją drogę w pełni, nie? Bo wiemy, że on był cały czas na tym rozdrożu, nie? Między byciem tym barbarzyńcą i pochodzeniem z tej swojej,
hordy.
Grupy, całej tej hordy, a byciem członkiem Vox Machiny, nie? Mhm. I on potrzebował tego przejścia w całości, żeby stać się tym dobrym barbarzyńcą, nie? Tym całkowicie członkiem Vox Machiny, nie? Tak w pełni. I tutaj jest ten moment, gdy on... Nawet nie, że on pokonuje wujka i go tam rozcina w pół, tylko jak krzyczy Vox Machina fuck them up, nie?
Fuck shit up, to jest ich Avengers Assemble. Up, tak. To jest totalnie Avengers Assemble tej ekipy. Jakby Vox Machina fuck shit up, to jest ten moment, w którym... Właśnie jak mówiłeś o dobrze użytych przekleństwach. To jest totalnie Avengers Assemble. I totalnie czujesz ten samo uderzenie, co przy Avengers Assemble, mimo tak, tego, że jest...
Ja byłem bardzo ciekawy, jak oni to pokażą, bo to jest taki motyw, który w sesji był takim, wiesz, fuck yeah, nie? Tylko to była sesja, to inaczej zupełnie działa, nie? A oni tak fajnie pokazali, jak każdy używa swoich mocy, wiesz, tak muzyka zapierdala tutaj na miotle, ktoś skacze, wiesz, w powietrzu, używa swoich mocy. I to było absolutnie wybitne, nie? Bo ten serial, kurczę, jest dobrze zanimowany, lepiej niż pierwszy sezon, nie? Ta. I te wszystkie rzeczy dynamiczne, które mają dobrze wyglądać, o kurczę, tak jak coś, do czego jeszcze dojdziemy, piosenka Scanlana, która jest pokazana jak po prostu najwyższy poziom filmu Disneya i zostaje w głowie, chyba na zawsze zostaje w głowie, bo to jest przepiękny kawał narracji ogólnie, nawet nie, że w tym serialu, tylko jeden z najbardziej emocjonalnych fragmentów muzycznych w historii telewizji, jakie widziałem.
No to możemy się wrócić, skoro jesteśmy od początku, bo jakby najpierw Scanlan dostaje tą historię, potem Grog. To jeśli chodzi o Scanlana, to ten moment, w którym jest zawsze ten taki dowcip, że w D&D, że przeciwnicy mogą mieć całą maszę rezistów na różne odporności, na różne tam żywioły i tak dalej, na cięte obrażenia i tak dalej, ale bardzo często właśnie te obrażenia, na które ktoś nie jest odporny, to są obrażenia psychiczne. To jakby bezmyślne istoty są na to odporne, ale nie osoby myślące. I jakby jest zawsze ten motyw, że masz tego super opancerzonego rycerza z ogromną tarczą, nie do podejścia, która jest jeszcze, wszystko jest odporne na żywioły i on idzie na ciebie jak czołg i nagle Bard rzuca do niego Vicious Mockery, czyli obraża go i wiesz, psychiczne obrażenia mu zadaje i rycerz pada. I tutaj jak właśnie był ten moment, w którym oni zaczęli obrywać, to było takie, no wiadomo, że jeżeli ktoś zna system, to wie, że to jest opcja, ale jakby ten jego Vicious Mockery, to jego cały wątek został rozbudowany do całej piosenki, która ograniczała się do tego właśnie, do tej tęsknoty i ten cały motyw ze zranieniem kogoś, która była, znowu, to jest coś, co jeżeli nawet nie znasz sesji, ale znasz system, to wiesz, co nadchodzi, wiesz, jak to działa, wiesz, jak to powinno zostać zrobione, ale oni i tak znali lepszy sposób, żeby pokazać to graficznie i dźwiękowo poziom wyżej niż...
No tak, żeby to zrobić z tego sekwencję z filmu Disneya, nie? Coś, co idealnie pasuje do tego, jak działa Scanlan, nie? Jak Scanlan robi show, to jest na całego. W ogóle to mi się bardzo podobało, bo jedną z moich postaci, jak gramy na Spalmy, to jest Duran Bulsara, który jest bardem i... miałem raz moment, gdy też mogłem użyć Vicious Mockery i też udało mi się wygrać za pomocą tego, obrażając przeciwnika i pokonując go tym, i to jest absolutnie cudowne, więc jak to zobaczyłem w serialu, mówię wow. To jest tak fajna adaptacja tych rzeczy, które działają w RPGach, nie? I widzisz te wszystkie mechaniki, które znasz z gry, które są przeniesione na ekran i które się nie gryzą z tym zupełnie, nie? Ty, jak grasz w RPG, widzisz w tym elementy gry, widzisz, jakie są rzuty, kiedy, widzisz, jakie czary są wykorzystywane i jak to działa. Wiesz, że to jest wszystko sensownie, nie? Tam nie ma tak, że coś jest mocno pod narrację robione, nie? Wiesz, że to są rzeczy, które były w sesji i które wychodziły z tego, jak grali gracze, nie? To jest fantastyczne. Na przykład jest ten moment, kiedy Grog pokonuje swojego wujka, kiedy zostaje zrzucony z tego, z powietrza przez Vex.
Tak. To jest dokładnie tak, to, co jest w czasie
moment,
sesji.
Tak. Tak, to jest moment, który jest dokładnie sesji i na przykład jest, że on go jednym ciosem pokonał. Myślisz sobie, a to narracyjnie pewnie wpisali w serial, żeby fajnie wyglądało. Nie, w tym momencie Travis wyrzucił naturalną 20 I mógł go zamordować, tak. I to było krytyczne uderzenie. I to jest przeniesione z całkowicie sesji i to idealnie pasuje do serialu, nie? Jestem w każdym momencie jestem pod wrażeniem, tak jak oni to właśnie wykorzystują, na przykład szukanie tych artefaktów, że każdy pasuje do bohatera, ale też jest powiązany z nim emocjonalnie i każda ta misja nie jest tylko po to, żeby zdobyć fajny sprzęt, tylko żeby rozwinąć ci postać, nie? I wiesz, że to jest tanie, jak patrzysz z boku, na papierze, nie? Na przykład, Vex będzie musiała zdobyć łuk, bo kto może inny zdobyć łuk, nie? Tak. Ale jest do tego cała historia dopisana z tym gościem, nie? I uderza w jej te rzeczy emocjonalne, powiązane z ojcem, powiązane z bratem, to, że ona się chce uwolnić, że nie da sobą pomiatać, nie da sobą manipulować, nie? A to, wiesz, chodziło o to, żeby zdobyła łuk, nie? To jest niesamowite i to jest oddanie właśnie, to jest oddanie tej prostej fabuły.
Smoki, wiesz, złe smoki.
Tak. I wiesz, to nie jest tak, że też na przykład mistrz gry idzie na łatwiznę, bo to jest ciężko wykorzystać te proste motywy, żeby pokierować graczy w taki sposób, żeby się dobrze bawili i żeby ich decyzje były tutaj kluczowe, nie? I to jest dokładnie taki moment. Jesteś elfką, która używa łuku, jesteś tam rangerką, ona chyba rangerką grała, ile dobrze pamiętam. Tak. To musisz zdobyć ten łuk, nie? Ale jak to zrobisz, jak to wykorzystać, jakie emocje w to przelejesz, jak wykorzystać swoją historię postaci, swój background, zależy od ciebie, nie? I to wychodziło w tym serialu w każdym tym momencie, który miał być emocjonalny.
I jak właśnie mamy ten moment zaraz po tym, kiedy pojawia się ten smog niszcząc Sfinksa, to masz znowu coś, co mi się kojarzyło, z czym ty miałeś doświadczenie, bo Grog rzuca się na Pike i przebija ją. Oczywiście jest kapłanką, więc jest w stanie z tego się wyleczyć, no ale to jest dosłownie coś, co ty jako barbarzyńca miałeś motyw z toporem.
Tak, z postacią Pawła.
Działał trochę inaczej niż Craven's Edge, ale jednak element szału barbarzyńcy jest znowu bardzo wyświechtanym tropem, ale jeśli go dobrze użyjesz w taki sposób, żeby to jest osoba, która potencjalnie staje się zagrożeniem dla swoich towarzyszy, no to często to jest moment, w którym można odbić się w tego w ciekawy sposób.
Tak, i wiesz, i to rozumiesz, jak postać działa, bo sobie możesz pomyśleć pierwsze, co to, ej, czemu on tego miecza nie wyrzuci, nie? Przecież ten miecz mu tam zagraża, drużynie zagraża, niech go wyrzuci w cholerę i będzie spokój. Wiesz, że on nie jest połączony z tym mieczem bardzo mocno na poziomie takim, że on, no, oni z siebie korzystają razem, on nie może go tak sobie wyrzucić, on jest za mocno związany, nie? Nie wyjdziesz z tego mentalnie, żeby się go pozbyć, to po pierwsze, po drugie, tłumaczysz sobie, ja sobie tak tłumaczyłem, jak miałem przeklęty topór w grze, że ej, no, mogę nad tym panować, nie? On fajnie się go używa. I jak widziałem wyniki, jakie on mi zadaje, jak zaczynam walczyć, jakie dodaje mi buffy do różnych rzeczy, to myślę, czemu mam się go pozbywać? I to widać u Groga, nie? Że on też, ten miecz gada, ale przydaje się, patrz, jestem silny, pomogę swojej drużynie dzięki temu, nie?
Czarnego smoka na solo pociąłem całkiem nieźle, nie? Jakby.
Tak, może... i musi być ten moment, kiedy już widzisz, że dobra, to jest koniec. Musi się zdarzyć jakaś tragedia, nie? Żeby przemówiło się to do rozumu.
No i moment, w którym nagle z tego miecza wylewać to ten ocean krwi po prostu, który tam się zebrał, to jest niezły. Ale to, twoją drogą, to tego jest więcej. Jak wcześniej Grog w tej świątyni się odpalił i te wodne sałaginy, czy cokolwiek to wychodziło i zaczął je chlastać. Widzisz, jak on się coraz bardziej upajał tą krwią. To naprawdę też zostało nieźle zrobione. Ale...
O, i jeszcze jak z Grogiem jesteśmy, to z tym mieczem, jak pokazali, to... Znaczy, no nie było pierwszy raz, jak pokazali, ale to świetnie wyszło, ta walka z tym mistrzem.
A, też.
Tak, który mu tłumaczył, skąd bierze się twoja siła, nie? I jest ten moment, jak on łapie to w rękę, tam się krew wylewa, nie? I nagle ładuje Groga, wie, że mu tam przecież te żyły przechodzi, nie? Ta energia, a i tak dostaje wpierdol, nie? Bo to musi być lekcja. No, to jest niesamowicie. W ogóle to całe zaplanowanie tej sceny, to jest też ten moment, kiedy bohater na sesji się oddziela i ma tą swoją
I spotyka mądrego mistrza karate.
Tak. To mówisz, patrzysz, to na papierze jest stanie i zobaczymy, jak to będzie odegrane, a zostało odegrane przepięknie.
A potem cały ten dziwny motyw, który masz Groga bez mięśni, który też jest...
Tak, to było strasznie dziwne.
Dowożenie go wszędzie, przekładanie, ale to też musi być ten moment,
tak, wiesz. To jest, wiesz, ogrywanie słabości postaci jest samo fajne, jak odgrywanie postaci, jak działa na 100%.
Ale znowu, to jest do wracania do systemu. W systemie jest tak, że jeżeli twoja siła spadnie do zera, zostajesz się helpless. Nie jesteś w stanie samego ciała własnego utrzymywać i trzeba cię wszędzie ciągać, więc to jest dosłownie motyw, w którym ten miecz na końcu wyssał z Groga jego siłę. I ona mu potem stopniowo wracała, ale bez szału, aż stało się tak, coś. Nie?
Mieliśmy też motyw, że ta Pike miała wyczerpaną manę,
tak,
energię.
Tak, dzisiaj jest już spęd. Nie?
Tak, że nie może już dzisiaj leczyć tej postaci, nie? Już miała skończyły wyczerpane moce.
No, więc jakby to dalej zostało użyte w tym całym motywie. No, więc motyw z przeszłością Groga, z tym oczywiście, kiedy jakby... Bo Grog był tym zabawnym, wiesz, olbrzymem, który rozpieprzał, ale tu w momencie, w którym ostrze to była część tej drogi, jakby dopiero to, co do ją dołożyło, to oczywiście Horda i wujek. I ten moment, w którym on się postawił temu wszystkiemu, ale też moment, w którym on oczywiście przychodzi walczyć, no i oczywiście dostaje w pierdol, choć wujek oszukuje, bo ma magiczne rękawice, więc... Ale z drugiej strony trzeba przyznać, nawet Grog stwierdza, że that's badass, jak on sobie odrywa rękę, no, którą ma uszkodzoną i go potem napierdala
bije go tą ręką.
To trzeba przyznać, to było badass. No, ale obok tego wątku masz, chociaż ogólnie jeszcze tutaj cała horda jest świetna, bo wątek jak na początku się pozabijali, a potem gadają, że o, prawie mnie zabiłeś, prawie coś tam, prawie postarałem się w gacie, cisza. Ja też!
Tak, to bratanie się z tą hordą, nie, po tej całej akcji.
I Percy, który ma genialny plan. Nikt nie rozumie.
Tak,
ale to nie był zły plan, tylko to był Percy. Nie,
prawie zadziałał też w ostatecznej wersji, nie?
Tylko to był Percy.
Tak, sobie, tak, ale wiesz, to jak sobie włożył rękę w tą małą pułapkę i ten jeden przechodzi, ten barbarzyńca, twój kolega nie jest zbyt bystry. No.
To jest, wiesz, to są faceci w rajtuzach i szkolenie chłopów.
Tak, stuprocentowo. Nie, uwielbiam humor tego serialu.
Kupiłby dół.
Tak trafia, 100%. Tak, oni tylko to zrozumieliście z tego. To nie jest najważniejsza część tego planu. Nie?
Tak, kopiemy dół. No tak. To jest No, więc tak, humor tutaj też działa, no ale właśnie humor działa tylko dobrze, jeżeli na dłuższą metę, jeżeli zderzysz go z dramatem. I u Groga to zadziałało i świetnie działa to u Scanlana właśnie. Mhm. Scanlan
tak, Tak, jeszcze dodam, jak właśnie mówisz, że humor działa, musi być też podszyty tymi emocjami, nie? I nawet ten taki najniższego sortu. I jest na przykład ta cudowna scena, gdy Grog idzie srać i rozmawia z mieczem. Tak. I przychodzi Scanlan i on mówi, zagraj mi coś, nie? Żebym się tutaj lepiej poczuł, nie? I Scanlan, kurwa, no dobra, no zagram, nie? I zaczyna tam grać, a on gada z tym mieczem, który jest, wiesz, przeklęty.
Jest krwiożerczy i chce wszystkich zabić.
Tak, a wiesz, Tą ramą tej sytuacji jest to, że kumpel chce się wysrać przy muzyce. I to działa. To jest żart o sraniu, który jest podszyty tym, że mamy dwóch przyjaciół, którzy sobie pomagają w tym.
Tak. No i potem masz motyw ze Scanlanem, który jest absolutnie przebijający z motywem od zranieniem Sfinksa, od tego cały czas masz tego gościa, który poszukuje miłości cały czas.
Tak.
Który nie może jej znaleźć.
Mamy wykonany idealny plan, który powinien zadziałać na Thanosa z Ant-Manem. Tutaj go wykonali. I który był sensowny.
Nie,
popatrz na to. Jest ohydny. Jest tani. Jest czymś, co ja bym mógł zrobić w sesji. I wiem, że to coś, co pasuje totalnie do tego, co sam wymyślił.
Ten motyw, czyli... w którym oni mają motyw, że trzeba się wejść do tego smoka, ale tam jest kwas, on zieje kwasem i tak dalej. Z tej
drugiej strony.
I najlepsze, że wielki, mroczny sługa królowej kruków teraz, którym stał się Vax, się na to zgadza i to właśnie on ze wszystkich osób.
Tak, lecą obaj w tej wielkiej ręce w dupę smoka, nie? I wiesz, jak jeszcze mamy ten moment, gdzie Scanlan ustawia ten miecz, który blokuje.
Tak, że on się nie może ruszyć.
I nagle masz z boku Vaxa, który patrzy, no kurwa, to jest dobry plan, nie?
Tak, to jest dobry plan. On próbuje wstać, tego miecz przebija, tylko no. Smok to wytrzymał, bo niestety smok potrafi się
leczyć. A najlepsze w ciągu tych 12 odcinków to nie jest jedyny moment, kiedy Scanlan komuś coś ładuje w tyłek, bo przecież jak Groga leczy, też to robi. I też to jest sensowne. I to jest żart, który działa, nie? Który jest, wiesz, to są te fekalne żarty, które można dobrze rozpisać. I da się, nie?
I w ogóle uwielbiam tą scenę, kiedy oni tam lecą. To RPGowo musi być zajebisty moment. Idealny na skończenie sesji. Kiedy Grog trzyma się liny, lecząc uwieszony smoka, Vax i Scanlan siedzą w jego trzewiach, gdzieś w okolicy, pewnie przez Yelita szli, a reszta drużyny leci na zmienionej Kilith wielkiego tam orła czy coś, żeby za nim dążyć.
No i mamy Vex, która na miotle leci.
Jeszcze Vex na miotle. To jest idealny po prostu moment. Wyobrażam sobie, jak różna mu się przy stole czuć w takim momencie, jeżeli oczywiście Mirz gry, a oczywiście Mercer na pewno jest kimś, kto jest w stanie to opisać, kiedy wiesz, dochodzi do takiego miejsca i myślisz sobie, okej, co się tu właściwie dzieje?
Tak, to jest w ogóle wykorzystanie wszystkich też pierdół, które zbierasz przez kampanię w kreatywny sposób, to jest najważniejsze. Ja uwielbiam to, jak dostajesz jakiś przedmiot, którego na początku w sumie nie wiesz, jak go wykorzystać, nie wiesz, co z nim zrobić, a później się go uczysz i znajdujesz jakieś fajne sposoby, że tak jak z tą miotłą, nie? Nagle, dobra, ja wezmę tą miotłę, bo tylko to zostało, nie? Później się okazuje, okej, miotła ma jakieś tam, jak się bliżej przyjrzysz, jeśli wykorzystasz odpowiedni czar, odpowiednie coś, dowiaduje się, że możesz zaklęciem konkretnym sprawić, że ona lata, nie? I później, okej, mogę wykorzystać teraz latającą miotłę. I później mieliśmy do końca Vex, która w kreatywny sposób połączyła latanie na miotę z łukiem, nie?
Z łukiem, no strzelasz lepszego pozycji zawsze.
Tak, a nic się nie blokuje przede wszystkim, tak. Nie?
No, ale zanim zaczęli walczyć ze smokiem, no to oczywiście był cały wątek z córką Scanlana, który też jest tym uderzeniem. Bardzo poszli w taką naprawdę ciężki motyw, gdzie masz tego gościa i w momencie, w którym dowiaduje się w bardzo niezręcznej sytuacji, dowiaduje się o swojej historii. Jest ten motyw, jak on... Jest ten moment, w którym on opisuje historię z matką i myślisz, wiesz, że to nie jej matka. Wiesz, jak on opisuje
wiesz, że to nie matka, ale wiesz, że opisuje to szczerze w jakiś sposób? Wiesz, że to jest jakieś wspomnienie, które może mieć z jakąś partnerką,
ja
która
była dla
niego istotna?
Ja to widzę w taki
istotne.
Sposób, że on po prostu za każdym razem to jest ten Scanlan, który szuka tego prawdziwego uczucia, ale przez to, jaki jest, ostatecznie i tak go nie znajduje.
Mm-hmm. Tak. Wiesz, to było to przefiltrowane przez jego jakieś wyobrażenia, tak. Nie? O tym, jak ta sytuacja mogła wyglądać. Wiesz, że ona mogła zupełnie inaczej wyglądać, nie? Ale wiesz, że jest w tym jakiś taki przynajmniej pierwiastek szczerości, nie? Bo to jest gość, który jak jest poza swoją drużyną, on też myśli, że musi cały czas trzymać tą maskę tego Scanlana, tak, tego, tak. Wiesz, który opowiada kawałek o tasach, jest taki super cool.
Widzimy, jak Pike do tego podchodzi zresztą.
Tak, nie? Bo on jemu się wydaje, że to jest rola, która... sprawia, że on jest częścią tej drużyny, on coś do niej dodaje, bo każdy coś ma tam jakiś konkretny swój charakter i musi coś dodać, on musi być tym śmiesznym, on musi być tym, który rzuca te żarty i wie, że on się zawsze odsłania, jak jest obok gdzieś drużyny, jak musi coś zrobić, właśnie jak było z tym Sfinksem, nie? On był w 100% tak szczery, jak zaczął śpiewać o tej miłości, bo on jej poszukuje,
tak,
nie?
Tak, później to, miał to było scenę... z głębi serca.
Tak, jak on siedzi, jak... Później jeszcze po tej piosence jest ta cudowna scena, jak ten Sfinks koło niego siada, nie? I on, tak. I wtedy on jest w 100% szczery, jak on mówi, że on próbuje znaleźć tą miłość, nie? I chciałby ją znaleźć, nie? Ale nie potrafi. On po prostu, wiesz, już jest tak zafiksowany na tym swojej masce Scanlana, tego, wiesz, super barda śpiewającego rockowego, który może mieć każdego, nie? Te, wiesz, numerki na jedną noc i tego typu rzeczy, że on nie wie, jak znaleźć tą miłość, nie? A ma wokół siebie ludzi, którzy znajdują nawet w obrębie drużyny kogoś, kto jest dla niego bliski, nie? Dlatego on tam, wiesz, a wiemy, że on ma w drużynie kogoś.
No jest Pike, nie?
Tak.
Ale tutaj a propos tego są też świetnie zagrane, już mówiłeś o fakach jeszcze wcześniej i dowcipy. Pierwszy to jest, kiedy oni się budzą i patrzą i tam Scanlan siedzi gada ze Sfinksem, jedna osoba mówi, the fuck? I potem Sfinks odpowiada, że to największy mędrzec, jakiego spotkałem. I cała drużyna jednym głosem, the fuck? A drugi moment, który uwielbiam, który też pokazuje, jak fajnie, jeżeli właśnie coś, na co pozwala przede wszystkim fantazy, to zderzanie prostych, znaczy trudnych spraw, ale takich życiowych, z wyimaginowanymi nie wiadomo jakimi momentami, to kiedy na balkonie spotyka się Vax i Scanlan. I Vax mówi, że został tym awatarem bogini śmierci czy coś tam, na co on powiada, że to była jego córka. I win. Ten moment, którym...
A, to było wtedy, nie, to wtedy przed smokiem uciekali, przed kwasem i się schowali tam przy tej ziemi, nie?
No tak, to na ziemi, sorry, ale cały czas ten sam kontekst, że you win. No i to jest coś, co uwielbiam fantasy i ja jako DM też, nawet w moich sesjach, to jest coś, co zawsze uwielbiam zderzać, czyli jeżeli gramy w świecie fantasy, gdzie są smoki, bogowie, czary i tak dalej, ale im wyżej pójdziesz z danym motywem, tym musisz bardziej przebić go czymś, co jest, do czego można się odnieść. W naszej kampanii mieliśmy na przykład motyw w Mgłach Ravenloftu, gdzie wielkie koncepty, bogowie, historia dusz i tak dalej, ale w dużej mierze sprowadzało się to do tego, jak twoja postać się urodziła i jak i relacji z matką, której nie poznał. I to jest to moje zawsze ulubione motywy, więc jaki tutaj masz ten motyw, w którym okej, tutaj ten, ja się stałem awatarem bogini, a ja mam pewną sytuację rodzinną. To wiesz, co rezonuje mocniej z widzem. I dlatego Max też mówi Yuen.
Tak, wiesz, to nawet jak właśnie mieliśmy te wszystkie właśnie rzeczy z tymi konceptami, tak jak mówisz, to co było z Kadlanem i z tą jego córką, to uderzało po emocjach bardzo mocno. Tak samo jak miałeś te przebitki z przeszłości Vaxa i Vex i te rzeczy z ojcem, jak się tam po lasach tak się chowali, czy tego Groga, ten cały atak na tą wioskę, jak on poznaje tego prapradziadka Pike i to były takie małe rzeczy, niektóre budują ci te postacie, nie, bo fajnie używać tych mocy, fajnie dostawać jakieś artefakty, fajnie walczyć z klątwami i sobie z nimi radzić, ale i tak zawsze najciekawsze będzie to powrócenie na ten poziom ludzki, bo od tego się zaczyna wszystko, nie, i to cię buduje jako postać.
Ja to jest jeden, do których ja tak lubię fantasy, bo jakby te rzeczy czy tam się, to jest jeden gatunek, który znam, w którym to się tak pięknie uzupełnia, te dwa koncepty.
No to prawda, to się koncepty. Zgadzam, tak.
No i jeszcze skoro jesteśmy przy animacji i tym wszystkim, to finałowa walka z Czarnym Smokiem jest tak fajnie przeprowadzona. Siłą rzeczy, no ja mam duże zastrzeżenia do tego, jakim jest system Dungeons & Dragons do walk, ale tak czy inaczej, w systemie ciężko taką walkę przeprowadzić w tak dynamiczny sposób. Są ograniczenia systemowe do tego. Ona pewnie jest emocjonalna bardzo dla graczy, którzy akurat grają, jeżeli są o krok od śmierci w walce z wielką bestią, ale oglądanie tego wymaga pewnej znajomości konwencji, zasad i pewnych rzeczy, żeby rozumieć, na czym to polega. Natomiast przeniesienie tego na ekran to już jest jakby inna kwestia. I tu jest to pokazane, jak bardzo potężną istotą jest Smog. Oni są non-stop w tyle do tego smoka. On jeszcze się niewidzialny robi, jeszcze rzuca czary. Potrafi się jeszcze gdzieś pojawić w miejscu, w którym wiesz, się nie spodziewają. Jakby większość ich walki to jest ratowanie się nawzajem przed bryzgnięciem kwasu. Jeżeli zauważysz, co oni robią, to większość ich działań w tej walce to jest to, żeby ktoś nie dostał na klatę pełnym bryzgiem zionięcia kwasem.
Bo wiesz, oni dostają te małe obrażenia, które Pike może wyleczyć, ale muszą uciekać właśnie przed tym, żeby no nie zostać, wiesz, żeby było co leczyć, nie?
Tak.
To jest problem. Mamy zresztą ten moment, gdy to jest niezwiązane ze smokiem, ale to też pokazuje te RPG-owe rzeczy, jak Grog spada z powietrza i używa... Nie, to jest walce ze smokiem, jak spada z powietrza i używa rękawic, żeby się powiększyć, ale i tak był martwy, jakby tego nie zrobił,
tak,
nie?
Ale jest
A tu
połamany.
Się pojawia i tak w takiej wersji, gdzie też Pike nie może go doleczyć do końca, bo się też kończy energia, nie? Na takie obrażenie.
Tak, bo ewidentnie się połamał masakrycznie przy tym.
Tak, a wiesz co, i to działa narracyjnie, bo później musi walczyć z tą złamaną nogą, a i tak sobie radzi, nie? I mamy ten moment, kiedy mu to...
Pęka
to tam miał, tak, żeby usztywnienie i... Ale i tak widzimy, jak sobie radzi, nie? To jest cudownie pokazane.
Tak, i to jest ten finałowy boss, którego chcesz zobaczyć, nie? Jakby w którym faktycznie... I to jest smok, jakby no nie ma bardziej fantasy stworzenia niż smoka, nie? W tym momencie.
No jeszcze smok skurwysyn.
Jeszcze smok skurwysyn, oczywiście, który jeszcze ma też swój lud.
I... Tak, mamy jak to jest na koniec, nie? Dobra, pokonaliśmy smoka, jeszcze trzy, nie?
Tak, jeszcze trzy. No, ale... Tak.
Nie.
Trzy, bo jest pięć.
Jest pięć, tak. Pokonali niebieskiego, teraz ten i jeszcze został.
Czarnego. Chociaż jak się okazuje, zielony, czyli trujący, ma inne podejście do tego.
No tak, bo jeszcze został, czekaj, toksyczny,
biały i czerwony.
Biały i... No i ten Cinder King, nie?
Tak, czerwony. Zawsze. Czerwone są zwykle najsilniejsze.
No tak, no ognisty no, musi być najsilniejszy, nie?
Tak. No do tego mamy właśnie jeszcze ten jeden odcinek o Kirith, który tak... Mam wrażenie, że on jest najsłabszym odcinkiem. Nie dlatego, że coś jest nie tak z postacią Kirith, po prostu...
On powtarza to, co było w pierwszym sezonie.
Tak. Jest tak wtrącony tutaj, masz wrażenie. Jakby wiesz, że historia Vex, Groga czy Scanlana przecina przez cały sezon. Wiadomo, ma w innych miejscach piki różne, ale to celowo, żeby akurat skupić się na chwilę na danej postaci czy postaciach. Natomiast ten Skillet mam ten problem, że to jest odcinek, który na chwilę daje jej spotlight, a potem już nigdy, to jest, ona się zmienia w elementala. Jakby to jest...
Tak, to był jest tak, cały tak
motyw,
nie,
że... ona dostała buffa, że się może zmieniać żywiołaka ognia, ale to jest fajny ten motyw, że ona nie płonie, że ona, oni przechodzą przez ogień i tak dalej. To jest ładny odcinek jako miniaturka.
Nie, ten flashback z matką był całkiem niezły, nie? Taki przyjemny, pasujący tak. do postaci. Tylko to było tak, że...
W tym sezonie zasadzie... dziwnie leży,
tak,
nie?
Tak, ale wiesz, to było na takiej zasadzie, że musimy tutaj lecieć z tego miejsca do tego, nie? I mamy tego Vaxa, który mówi, że mamy tutaj misję, musimy to konkretnie załatwić. I tak, o nie, tam widzę strony moje.
Sidequest!
Tak, muszę tam lecieć. I ona dosłownie leci tam, nie? W tamtą stronę, żeby tutaj odpalić.
Tak, oczywiście to jest powiązane z główną historią, bo dowiadujemy się, że Cinder King był uwięziony w tym wymiarze ognia i...
No wiemy, że to będzie później ważne, nie? Ale to jest takie...
Ale tu czujesz...
To jest coś, co ale wiesz, to widziałeś, że tutaj inne postacie potrzebują więcej miejsca, bo to jest dokładnie ten moment, który ona już miała w pierwszym sezonie, nie? Mhm. Kiedy ona nauczyła się kontrolować swoje moce, poszła w tą stronę i wiedzieliśmy, że ona przeszła drogę jako postać, nie? A tutaj, okej, dostała buffa i potrafi robić nowe rzeczy, ale no, były ważniejsze, istotniejsze elementy tego sezonu i to było takie właśnie wyrzucenie troszkę z tej narracji, nie? Że wciągnąłeś się w to, co jest tutaj z Grogiem, to, co jest ze Scanlanem i nagle zostajesz takie odbicie. Wiesz, na przykład Pike tego nie potrzebowała w tym sezonie zupełnie, nie? Ona już była po tej drodze, którą przeszła, nie? Nie potrzebowała żadnego takiego
tak
momentu.
Wersji.
Wiadomo, tak, wiesz, pojawił się ten pradziadek, ale on był powiązany z Grogiem, nie? No, to nie wpływało.
Percy miał tylko ten...
A Percy zupełnie nic nie miał z tym, tylko
no,
że
Percy
siostra.
Mógł się raz, że miał ten moment, kiedy przyszedł do... Zdajwisty był ten typ, co robi proch.
Tak, i wiemy, że też jakaś postać, jest ta postać z jego przeszłości.
Tak, to ma być, no i oczywiście jakby zafascynowany Feyrealmem, ale to był obok.
Tak. No tutaj nie trzeba było nic do niego dodawać, nie? To były też wykorzystane rzeczy już, które wcześniej znaliśmy. Tak jak właśnie, że musimy teraz udać się do White... Jak to się nazywa?
Whitestone?
Whitestone, tak. Bo tam jest moja siostra, nie? Wiecie, z pierwszego sezonu, nie? Tak. I udają się tam... Tam mamy huba, z którego teraz będziemy podróżować.
A propos chodzenia po Feyrealm, to też pojawia się ten Satyr i ja tak siedzę... Okej, którego Hobbita słyszę? Okej, Billy Boyd. Więc tak, to miało naprawdę fajny finał z zostawieniem oczywiście tego cliffhangera, z tą smoczycą zieloną trującą, która jest też tutaj ustawiona na to. Mamy tą tajemniczą postać, która współpracowała z Czarnym Smokiem. Ostatecznie teraz jestem bardziej nastawiony jeszcze lepiej do kolejnego sezonu, ale o tyle co pierwszą kampanię znałem z fragmentów i niektórych odcinków, no tak jeszcze mocniej czekam na Mighty Nine, bo to jest kampania, którą w dużej części naprawdę oglądałem. I fakt, że to zostało ogłoszone jest super, ale też chętnie zobaczę co dalej. I podsumowując, to tak mam wrażenie, że teraz jest jakby najlepszy czas dla fantasy. Wydaje mi się, że jakby jest od teraz naprawdę spory boom związany z fantasy. Vox Machina jest fenomenalną animacją. Zobaczymy, jak będzie z live action, bo na razie, jeśli chodzi o live action, filmy to w ogóle średnio. Zobaczymy, jak jesteśmy przed premierą Dungeons and Dragons filmu. Seriale, te, które trzymają się bardziej tego przyziemnego fantasy, patrz, Gra o Tron, spoko. Jak poradzą sobie seriale, jeżeli pójdą w wielkie fantasy, bo znowu mieliśmy to Pierścienie Władzy, ale cały czas trzymaliśmy się ludzi, elfów, może trochę orków. Co kiedy ktoś próbowałby pójść w takie mega fantasy z wróżkami, smokami, bajkowymi realmami, czarami, które latają w tą i z powrotem, kulami ognia i wszystkim innym. Warcraft próbował i na przykład kompletnie się nie udało.
Wiesz co, ja bardzo tęsknię, wiesz, jak nie jestem właśnie fanem wielkim fantasy, tak lubię to dziwactwo, które z tego wychodzi i dlatego ten sezon Vox Machina był dla mnie tak odświeżający, szczególnie no, ten cały motyw z tym Królestwem Bajek, gdzie pojawiają się te motywy kwasowe i to wszystko pasuje do reszty. Nie lubię, jak to są takie czary, jakieś dziwaczne się pojawiają, jak Scanlan robi te swoje wielkie ręce, strzela z jakimiś piorunami. Wiesz, ja lubię, wiesz, ja wolę te fantasy przyziemne, nie? Ale tego fantazy umoczonego w gównie jest za dużo.
No i właśnie ja dokładnie tak mam. I dlatego ja kocham oglądać Vox Machinę, bo Vox Machina to jest właśnie te fantazy, którego dzisiaj ja potrzebuję. Tak, bo super jest pomysł, wiesz, Gra o Tron i tak dalej, ale obok musiał być Wiedźmin, obok musiał być... rodowodach nie będę mówił innych. Ale wiadomo, to jest tańsze. Mhm. Natomiast takie naprawdę podkręcone fantasy nie jest częste i wiadomo, może animacja jest właśnie miejscem, w którym je powinno być. Jeżeli mielibyśmy mieć taką obsadę głosową, to zawsze i wszędzie. Natomiast ja mam nadzieję, że tego będzie więcej właśnie. Bo tak jak powiedziałeś, tego brudnego, błotnego fantasy jest naprawdę dużo. Jest naprawdę dużo. I my wymieniliśmy największe, ale była cała masa mniejszych, tańszych, wchodzących często w Young Adult, wchodzących w jakieś tam inne rzeczy. I to zawsze był ten moment, w którym wchodzisz, to taka, wiesz, ta sama wioska pełna błota, tych brudnych wieśniaków.
Wiesz, jak był ten okres tych Merlinów wszystkich, Camelotów, tego typu rzeczy.
Tak, jakieś Szanary, też, jakieś tam wszystkie rzeczy.
Masz, wiesz, świat kreatura, który jest mega dziwny, potrafi być przynajmniej, wiesz, Zielony Rycerz, wszystkie tego typu motywy. Zresztą wiemy, jak Zielony Rycerz mi pokazał, nie? Że to może być dziwne, może być brudne fantasy, ale nadal może mieć takie dziwne motywy, wiesz, z fantasy. I mieliśmy te seriale, które, ej, mamy tam Merlina, mamy magię, ale i tak jest jedna wioska na zadupiu, brudna, jeden zamek, wszędzie, nie? I jakieś knuwania tutaj na wysokich szczeblach, nie? Trzeba sobie radzić. No i brakuje tego, wiesz, rozpierdolenia jakiegoś smoka po prostu.
Brakuje, wiesz, czego trochę przygody.
Tak, żeby drużyna musiała coś razem wykonać.
I co by nie mówić o grze o tron, rodowodzie smoka, czy wszystkich tego typu rzeczach, pierścieniach władzy, nawet można pójść wszystkich, to zawsze to są te wielkie, trzęsące światem intrygi, nie na zasadzie, że zagrożenie świata, bo that's fine, jeżeli drużyna ma powstrzymać wielkiego smoka, który zagraża światu, to w porządku. Mam myśli, że to zwykle są knowania rodów, polityków i innych rzeczy, które wpływają na to, jak świat jest zbudowany, a brakuje trochę właśnie tego takiego, tak jak mówisz, drużyna idzie i robi przygody, te kino przygodowe, które jest zawsze kochaliśmy go, ono nawet nie potrzebowało fantasy, jakby kino nowej przygody, które się kochało jeszcze, wiesz, od czasów Indiana Jonesa, to polegało na tym, że to nie był tylko Indy, ale to był Indy często, Sala, ojciec Indiego, nie pamiętam jak się nazywała postać, którą Kihiu, aktor z Wszystko Wszędzie Naraz.
Shodram, tak?
Co? Shodram, tak. Zawsze była jakaś paczka, która miała jakieś przygody. I mam wrażenie, że gdzieś to się zatraciło. I na przykład Wiedźmin się wywalił na ryj według mnie najbardziej. Zwróć uwagę, jeżeli miałeś na przykład pierwszy sezon, to najlepsze odcinki to były te, gdzie Geralt i Jaskier sobie gdzieś tam podróżują. Gdzieś tam sobie coś załatwiają, kogoś spotkają.
Gina z butelki wyciągają.
Gina z butelki wyciągają, nie? To były najfajniejsze odcinki. Ten drugi sezon, wydaje mi się, i ten serial ogólnie wywalił się na ryj, kiedy chcieli to zrobić wszystko, tu polityka i tak dalej. To było istotne w sadze Wiedźmina, ale nie bez powodu ludzie byli super wkręceni, wiesz, w Chrzest Ognia i tak dalej, kiedy drużyna Geralta się zbierała.
Tak.
Problem jest taki, że oni tutaj wypchali pierwszy sezon, czyli to, co jeszcze powinno być właściwie tylko krwią elfów i kawałkiem czasu pogardy, po prostu na szpiko. Mało tego, nie tylko wzięli tą politykę, która już tam była, ale jeszcze dołożyli ten wątek elfów, które mają swoje państwo. W sensie, on był w książce, ale nikt się go nie na nim, Sapkowski nigdy się na nim nie skupiał.
Wiesz, to tak jakby ci zrobili Gwiezdne Wojny o Senacie na przykład.
Tak, i poświęcili czas, kiedy siedzisz w Senacie, albo kiedy na przykład Gwiezdne Wojny, które zaczyna się od tego, że mówią ci, że Federacja Handlowa robi blokady.
Dobrze, że nikt tego nie zrobił.
Nikt nie zrobił czegoś takiego, nie? Jakaś Federacja Handlowa, która jakieś blokady robi, potem siedzą w półkolu i rozmawiają o... jakby takie Gwiezdne Wojny powstało, to byłaby masakra. Na szczęście nie powstały.
No. Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że też narzekamy na to, bo to jest też ważna część fantazy, nie? Jak są te,
oczywiście, że tak.
Wiesz, ale to też na przykład, jak pamiętam, jak to było w Grze o Tron, gdy już mieliśmy takie, wiesz, naszpikowanie tymi, wiesz...
Wszyscy zdrady, rodowymi. Kto kogo tam dźgnie, tak, kto gdzieś tam, wiesz...
Dla mnie taką odskocznią było, jak na przykład mieliśmy przygody Jamiego i Brienne, którzy chodzą sobie po świecie,
albo mieliśmy... Tam łazili,
tak,
nie?
Albo jak mieliśmy tego Ogara z tą małą...
Z Arią.
Z Arią, tak.
Tak.
Którzy też robią swoje rzeczy. Wiesz, to nie była czysta przygodowa, ale to była jakaś odskocznia, nie? że ej, trafią teraz w takie miejsce, będą sobie musieli poradzić. Tak, nie? I wiesz, tak. Wiesz, jaki był mój ulubiony moment późnych sezonów Gry o Tron? Jak mieliśmy tą drużynę z Rudym z Gry o Tron. Jak się wszyscy zebrali...
Jak pojechali za mur i pojechali tak, na questa za mur.
Jon Snow ze swoją drużyną za murem. Tak. Jak muszą tam walczyć z jakimiś, wiesz, nieumarłymi na lodzie.
Biega na nich.
Tak, to tak. Było, i oni byli, wiesz, ziomkami, którzy sobie muszą pomagać. Rudy musiał się nauczyć lubić Jona Snowa.
Tak.
To było fantazy fajne w świecie tak, grotowym. Tak, dokładnie
do tego zmierzam. Że jakby tak bardzo mi brakuje Vox Machina w pełni to zatwierdzę. Jakby tutaj te wszystkie... polityczne i tak dalej, jeszcze zeszły tak bardzo na drugi plan, bo najważniejsza jest ta przygodówa w środku. Jak mówisz, to nie są nieistotne rzeczy. Machinacje Wilgefortza i tak dalej w Wiedźminie były istotne, ale to nie to było u Sapkowskiego najważniejsze. Pamiętajmy, to był gość, którego nigdy nie obchodziło to, jak wygląda jego świat. Sapkowski miał wywalone na mapę swojego własnego świata, bo go to kompletnie nie obchodziło.
Tak, to w ogóle twórcy zupełnie zapomnieli, że Sapkowski zrobił sobie palpowe fantazy o grupie ziomów.
Gdzieś jest tam Nilfgaard? Tam jest. A tu jest Temeria,
Chłop ma kłopoty z kobietami, musi się nauczyć być ojcem, nie? I ma kumpla wampira, tak. Z którym się buja, kumpla w ogóle, barda.
W ogóle go nie obchodziła mapa świata. Jakby zero. I wydaje mi się, że jakby tutaj poszli w bardzo dziwnym kierunku. Te intrygi magów, u niego najbliżej były tego intrygi Loży Czarodziejek. To była jedyna rzecz, która była tak naprawdę blisko tego i Dijkstra. To były te dwie elementy, które były ten, ale to równoważył ci fakt, że jak przechodziło ci do Geralta, to miałeś czystą przygodówę. Jak on jeździ z tymi krasnoludami, tam potem Milva, Regis, Kaihir i tak dalej. Kaihir, który... Chłop, który pojawia się tylko ci w kontekście przygodowym, a nie polityki i wszystkiego innego, co
tak,
jest...
Tak, wiesz, w tym wybrzmiewały, jakie są silne postacie, nie? Bo Sapkowski też nie wykorzystywał jakichś nie wiadomo jakich rozwiniętych wymyków fabularnych.
Oczywiście, że nie.
Świeżych. On się opierał na tym, co już było wszędzie, nie? Wiemy, i on się naczytał rzeczy, oglądał się rzeczy i zrobił z tego swoją fabułę, ale zapełnił ją właśnie ciekawymi postaciami, które mają relacje między sobą. Przecież u niego dialogi to jest podstawa, nie? Żeby dobrze działały.
Oczywiście.
I te wszystkie postacie, że Regisa będziesz pamiętał całe życie, nie? A to jest typowy wampir, który jest w każdym fantazy, nie? A
on tylko z takim swojskim polskim akcentem, że się napierdoli krwią.
To też, ale wiesz, ale to wychodziło właśnie z tego punktu, że ej, to jest po prostu wampir, których mamy setki w popkulturze, ale zrobię go po swojemu i będzie miał fajne relacje z bohaterami, nie? I dlatego działała ta postać. Bo wiesz, jego podstawą nie było to, że się napierdoli
najbardziej
krwią.
Najbardziej blueprintowe fantazy z fantastyczną adaptacją to Władca Pierścieni, którym... Gdzieś tam jest, czy polityka, czy Rohan i Gondor się będą wspierać i tak dalej, ale to się sprowadza tylko do tego, że w wersji filmowej, szczególnie, bo wciąż to było inaczej, ale w wersji filmowej mały człowieczek musi wbiec na wieżę i zapalić sygnał płomieniem, nie? I to jest tyle. A na czym to się skupia? No, co ludzie najbardziej lubią? Idzie drużyna. Jak potem Aragorn, Legolas i Gimli biegną za tymi orkami i znój czy nie, razem biegną i gonią tam i dobiegną do tego miejsca. Za każdym razem, kiedy masz tą kamraderię, oni potem idą, nie wiem, króla nieumarłych zagarnąć, żeby duchy wziąć do walki z całym tym problemem.
Tak, masz na myśli, że drużyna trafia w dziwne miejsce i musi później stamtąd uciec, bo trafiają na jakiegoś wroga, jak było z Balrogiem, nie? Ktoś ginie, są emocje.
Tak. Potem
nie?
Są w lesie elfów, jest jeszcze inaczej.
Tak, tutaj jest, wiesz, trafiają do lasu, jest Szeloba, nie? Wielki pająk, trzeba przed nim uciec.
Sam Frodo i Gollum idą przez bagna, na których była ta wielka bitwa i widzą twarze w wodzie umarłych. Jak Frodo wpada do wody, to widzi upiory, które się po niego wyciągają. Tak mówisz dalej, przechodzą dalej, jest Szeloba, potem trafiają do tego, gdzie orki żyją. I masz, ja tak kocham przygodowe fantasy, gdzie po prostu...
Tak, i mi tego bardzo brakuje, wiesz, i dlatego się trochę boję tego filmu z D&D, że on będzie za bardzo pastiżem, za bardzo komedią, bo ja bym chciał, żeby tutaj jednak było to oparte na postaciach i na fajnej przygodzie, nie? Jaką przeżywają razem, a nie tylko, że hej, patrz, tutaj się śmiejemy z mechanik, jak działają, nie? Bo to w tych klipach, które widziałem, działa, ale nie chcę, żeby tylko na tym się opierał film, nie? Ja chcę dalej, żeby to był po prostu film i żebym bohaterów lubił, żeby byli sympatyczni.
To dalej
żeby...
muszą być Guardians of the Galaxy, to dalej musi być drużyna, która musi coś
nie mają być te
ciężkiego.
Standy kartonowe, które mają być nośnikami żartów, tylko żeby to były 100% postacie, co działało w Strażnikach, bo Gunn idealnie wiedział, że mogę wykorzystać tą fabułę, która jest bardzo pretekstowa. To jak tam jest ten Ronan pokazany i jak on jest wykorzystany i to, że muszą Dinksa szukać, który może zniszczyć świat, to jest bardzo proste, nie? Ale przez to, że to są te postacie, które mają te relacje i które są w tym momencie na końcu, że muszą złapać za ręce i tym ratują galaktykę albo tańcem, to działa, nie? A nie, że tam masz dynks, który, o, jakaś magiczna kostka, która może robić rzeczy.
No, masz drużynę RPG-ową w Guardians of the Galaxy i zataczając koło i to właśnie działa, dlatego tak dobrze w Vox Machinie. Masz grupę bohaterów, każdy ma swoje traumy, każdy ma to miejsce, do którego nie w którym musi się odnaleźć i ich ten próba przejścia, ten moment rozwinięcia się, opradlenia sobie z tym, skąd wychodzą, z jaki mieli problem w życiu, jest tak naprawdę tym głównym elementem, który jest tworzony przy właśnie tak jakby najprostszej rzeczy, zdobycie dynksa czy czegoś tam innego. I dlatego Vox Machina tak dobrze działa i dlatego ja poproszę więcej tego typu fantazy.
Tak. Wiesz co, i dlatego też to trzeba docenić, że Vox Machina jest, przez to, że jest adaptacją sesji RPG, gdzie tutaj też w postaci podkładają sesję RPG, tutaj podkładają głosy, też współpracują przy scenariuszu na przykład, bo wiem, że Travis i na przykład pracował tam przy scenariuszach, nie samym, i się udzielają tutaj, no i Matthew Mercer też i ogólnie wszyscy pałają miłością do tego projektu, nie? I to jest zupełnie inny sposób prowadzenia postaci, bo nie masz twórcy, który wiesz, stworzył, albo grupy scenarzystów, którzy stworzyli te postacie i je wpisują w świat, tylko postacie są stworzone przez konkretnych ludzi i oni rozwijają ich wątki, wiesz, w taki sposób, żeby dla nich to było bardzo emocjonalne, nie? I wiemy, że w kampanii Misz Gry ich prowadził, ale to oni dodali swoje, tak, oddali serce tym postaciom. To jest zupełnie inny sposób pisania postaci niż w typowym serialu fantasy.
Każdy może powiedzieć, co ja chciałbym jeszcze dodać do postaci, nie? Tak jak mówiliśmy trochę przy Last of Us, kiedy masz twórcę gry, który robiąc serial, może stwierdzić, okej, już raz to zrobiłem i jakbym chciał, co jeszcze mogę dopowiedzieć, jakby mamy tą historię, ale czy mogę ją gdzieś trochę w inną stronę pchnąć. I tu jest podobnie, bo tutaj masz, tylko tu masz całą masę osób, które każda prowadziła swoją postać, ale okej, co mógłbym jeszcze chcieć dopowiedzieć do Groga, co bym chciał, żeby jeszcze było w tej postaci, czego w sesji może nie do końca mi się udało zawrzeć, nie? I tak, i to jest ten oryginalne podejście. No plus mówiliśmy o tym przy pierwszym zdaniu, daje trochę radość wiedzieć, że to jest pisane nie tylko przez scenariusz, ale wiele decyzji jest określonych przez to, bo ktoś kiedyś rzucił kostką.
Tak, to jest bardzo
unikalnym doświadczeniem.
Tak, tutaj większe rzeczy wszystkie rzeczy wynikają z improwizacji, nie? I to widać, dlatego to jest takie naturalne i takie szczere, nie? Tak. Kocham ten serial po prostu. No ja wiem, że on nie jest idealny, ale nie musi być. W tej wersji, jakiego dostajemy, zupełnie mi wystarcza, nie? I mnie cieszy. I cieszę się, że ten świat będzie rozbudowywany i będą kolejne kampanie adaptowane. Tak.
No, także dajcie znać, może jak wam podeszła Vox Machina. Tak jak mówię, my jesteśmy bardzo, bardzo wkręceni. Jak i również w RPGi, jak mówiłem, jest zalinkowany kanał Spalmy To, tam sobie my gramy w RPGi. Naszymi bardzo skromnymi umiejętnościami w porównaniu tutaj do mistrzów, ale mamy przy tym jakiś fan i wiem, że ludzie, którzy to oglądają, też mają przy tym jakiś fan, więc chyba o to wszystkim, w tym wszystkim chodzi. A was zapraszam oczywiście do dalszego śledzenia pisów końcowych. Trzymajcie się, hej!